Dobry tytuł. Podaj dalej.
I tak, proszę Państwa, rozpoczyna się kolejne niedzielne popołudnie z książkami. Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Liwina, program realizuje Paweł Kretkowski. I dzisiaj do godziny 17 wakacyjne nowości wydawnicze oraz goście. Arkadiusz Kozłowski, autor programu Radio Satysfakcja, opowie nam o książce, którą ostatnio przeczytał i o której nie może zapomnieć. Magdalena Witkiewicz wręczy nam swoje listy pisane szeptem, a Grzegorz Skorupski książkę Mistrz marionetek. Zadebiutuje dziś u nas Mariusz Jancarczyk z tytułem Pióro z obrazu Malczewskiego. Będą książki na telefon i bajki z morałem. A teraz proszę zapiąć pasy, bo już za chwilę wyruszymy na wycieczkę do Rakoniewic po pijawki.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Drodzy Państwo, niedaleko Wolsztyna, a więc tereny również niezwykle malownicze i fascynujące dla dziejów Wielkopolski, znajduje się jedna z popularniejszych miejscowości regionu wielkopolskiego, mianowicie Rakoniewice. Wielu ta miejscowość jest na pewno znana, ale podejrzewam, że nie wszyscy wiedzą, iż swego czasu Rakoniewice słynęły z produkcji, z hodowli pijawek lekarskich, które trzymano, które hodowano w miejscowych stawach. Dzisiaj może to wydawać się nieco makabryczne, ale te pijawki były karmione końską krwią, natomiast bardzo specyficzny był sposób ich odławiania i dalszego dystrybuowania po całej Europie. Proszę Państwa, otóż połów pijawek odbywał się nie gołymi rękoma, ale gołymi stopami. Osoby pochwytujące pijawki musiały wejść do takiego stawu, w momencie kiedy oczywiście pijawki się na nogach pojawiły, błyskawicznie były wyjmowane i trafiały do wielu zakątków Europy. Dzisiaj to oczywiście jeden z elementów, który tworzy krajobraz historii i legend związanych z Rakoniewicami, miastem wyjątkowym, które warto odnotować miało również wyjątkowych mieszkańców. Jednym z nich był nie kto inny jak Michał Drzymała, który na ulicach Rakoniewic rozwoził swego czasu tak zwanym sztywnym wozem piasek i przy okazji oczywiście dawał psztyczka w nos Prusakom, którzy nie zdołali w ramach rugów pruskich pozbyć się Drzymały z tego terenu. Warto również wspomnieć, że w Rakoniewicach praktykę lekarską odbywał Robert Koch, późniejszy odkrywca prądków gruźlicy, za co otrzymał Nagrodę Nobla. W związku z czym, proszę Państwa, przy okazji wizyty nad jeziorem w Olsztynie można zahaczyć, a wręcz trzeba zahaczyć o Rakoniewice. Być może nie poszukiwać już pijawek, ale na pewno odkrywać fascynującą historię tego regionu, tej miejscowości.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Tak, proszę Państwa, te niezwykłe historie Wielkopolski odkrywa przed nami Emilian Prałat. Serdecznie dziękujemy i za tę opowieść. Za chwileczkę wrócimy na jezioro. Tak, jakie to będzie jezioro muzyczne na pewno. Dowiedzą się Państwo z tego utworu Czerwonych Gitar. A za 3 minuty spotkanie z mistrzem marionetek. Już kwadrans po godzinie 16:00 i przede mną książka Mistrz marionetek z wydawnictwa Harde. To jest intrygujący kryminał, a jego autorem jest wielkopolski samorządowiec, który dzięki swojej literackiej pasji jest znany w całej Polsce. Cenią sobie jego twórczość, zwłaszcza miłośnicy kryminału retro, bowiem przebojem wdarł się do czołówki pisarzy kryminałów historycznych. Najnowsza książka Grzegorza Skorupskiego, bo to o nim mowa, jest zatytułowana Mistrz marionetek, ale akcja kryminału tym razem toczy się w czasach współczesnych. Dodam jeszcze tylko, że Grzegorz Skorupski był nagradzany na różnych festiwalach kryminałów w Polsce. Jedno z jego opowiadań znalazło się w antologii wydanej z okazji stulecia polskiego kryminału. I teraz mam dla Państwa dwie książki pana Grzegorza Skorupskiego, Mistrz Marionetek. I w tej sprawie proszę o telefon tutaj do mnie. Numer 618-654-654, a za chwilę 150 bajek Ezopa. Cały czas w letnich wakacyjnych nastrojach mamy dobrą wiadomość dla pana Waldemara i Łukasza. Jutro już książki, najnowsze książki pana Grzegorza Skorupskiego, tytuł Mistrz Marionetek, wyruszy właśnie do tych naszych słuchaczy. A przed nami bajki z morałem, które przeczyta Arys Hadzi-Nikolaou.
150 bajek Ezopa. Rybak i kiełbik. Rybak, rzuciwszy sieć w morzu, złowił kiełbika. On błagał, aby go puścił, bo jest jeszcze mały. Gdy podrosnę i będę duży, mówił, złowisz mnie z większym pożytkiem dla siebie. Rybak powiedział, ależ byłbym głupi, gdybym zdobycz, którą trzymam w ręku, niezależnie od małości, porzucił dla wielkiej, niepewnej nadziei. Lepszy mały zysk niż iluzja fortuny. Koza i osioł. Gospodarz miał kozę i osła. Koza pozazdrościła osła, który dostawał więcej pokarmu, i powiedziała: nieskończone są twoje cierpienia, to mielesz, to dźwigasz. I poradziła mu, żeby udawał epileptyka i wpadł do rowu. Odpocznie. Uwierzył jej osioł, przewrócił się w rowie i połamał kości. Gospodarz wezwał weterynarza, żeby go zbadał. Lekarz zalecił wywar z kozich żeber. Wyzdrowieje. Zabito więc kozę i wyleczono osła. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Lis i kozioł. Lis wpadł do studni i pozostał tam z konieczności. Spragniony kozioł trafił do tej samej studni, spostrzegł lisa i zapytał, czy woda jest dobra. Lis, zadowolony ze spotkania, zaczął zachwalać wodę, mówiąc, że jest wyśmienita, i radził mu też zejść. Kozioł, nie zastanawiając się długo, skoczył, by ugasić pragnienie i wyjść potem razem z lisem. Wtedy lis powiedział: jedno tylko wiem, że od ciebie zależy nasz ratunek. Oprzyj przednie nogi o ścianę studni, podnieś rogi, a ja wyjdę i pociągnę też i ciebie. Kozioł chętnie się zgodził. Lis wszedł na jego nogi, grzbiet, rogi, wyskoczył na obrzeże studni i chciał już odejść. Wtedy kozioł zaczął mu robić wyrzuty, że nie dotrzymał umowy. Lis zaś, odwróciwszy się, powiedział: gdybyś miał tyle rozumu, co włosów na brodzie, nie skakałbyś do studni, nie upewniwszy się przedtem, jak stamtąd się wydostać. Doświadczenia są najlepszą nauką. 150 bajek Ezopa.
No to ja teraz będę mieć książeczki dla naszych najmłodszych słuchaczy. Co się dzieje w lesie? Ponad 200 rzeczy do znalezienia. Taki tytuł widnieje na okładce książki z naszej księgarni. To jest bardzo ładnie ilustrowana książeczka o lesie i jego mieszkańcach. Wypełnia tę książkę i wypełnione są one zadaniami i wierszami. W sumie ponad 200 rzeczy do znalezienia. I tutaj młody czytelnik razem z misiem spędzi w lesie cały rok, pozna jego przyjaciół i przeżyje fantastyczne przygody. I jeszcze jedna ważna podpowiedź. Tutaj na końcu książki są dodatkowe informacje przyrodnicze oraz pomysły na kreatywne zabawy na dworze. To książka, propozycja dla młodszych słuchaczy, dla tych troszeczkę starszych, dla młodzieży. Książka również z naszej księgarni Emilii Kiereś, Rzeka. Piękna, mądra opowieść rycerska o dorastaniu, pamięci i o przebaczeniu przede wszystkim. Czekamy w takim razie z tymi książkami na młodych słuchaczy. 618-654-654. Proszę dzwonić. Ja czekam. a może i troszeczkę pośpiewam, a jeżeli Państwo mi potowarzyszą, to będzie mi bardzo miło, tym bardziej, że no, to utwór, który doskonale chyba wszyscy znamy.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dzień dobry Państwu, Arkadiusz Kozłowski. Przede mną książka John Simpson, Aukcjoner. Książka pięknie wydana, to na dzień dobry chciałbym Państwu powiedzieć. Wydawnictwo Vesper. Wydawnictwo reklamuje ten zestaw, ten tytuł jako historię, która zainspirowała Kinga do napisania Sklepiku z marzeniami. Pamiętacie tą słynną powieść, później był film. King opisuje tam narastającą grozę, przejęcie, pojawienie się w miasteczku nowego człowieka, nowego obywatela, który otwiera sklep i rozpoczyna pewną grę z mieszkańcami. I tu od razu chciałbym dokonać pewnego wyjaśnienia. Aukcjoner, ta powieść jest na pewno inna. Jeżeli myślicie, że spotkacie się z grozą, którą serwuje nam King, z grozą taką bardzo ostrą, jednoznaczną, z takim narastającym szaleństwem, przechodzącym już w ogóle w ogromny strach, tego tutaj nie ma. To jest powieść bardzo powolna, tak bym to określił. Ta groza, która pojawia się w tej książce, narasta bardzo powoli, jest dużo bardziej subtelna niż w książkach Kinga i myślę, że przez to bardziej ciekawa. No zresztą King jest już autorem, który został przez nas obczytany od A do Z, więc coś nowego zawsze przyda się do poczytania. To świetna powieść na okres wakacyjny, napisana w 76 roku. Była sporą sensacją wówczas. Zaliczana jest do kanonu, szczególnie w latach 70. do kanonu książek. To nie są horrory, książek grozy. Cała historia jest generalnie bardzo prosta. Do małego miasteczka Harlow w New Hampshire przyjeżdża pan, który nazywa się Perley Dunsmore i rozpoczyna organizowanie aukcji. Zbiera, prosi po mieszkańcach o różnego rodzaju fanty, gadżety. Następnie dokonuje aukcji. Tam najpierw pojawiają się mieszkańcy, później te aukcje nabierają rozmachu. Pojawiają się także ludzie z większych miejscowości. Ale te aukcje i ten pan ma bardzo jasny, sprecyzowany plan. Chce, no może nie powiem, co chce, bo to też ta groza gdzieś nam wyfrunie bocznym oknem. W każdym bądź razie zachęcam ogromnie. Powolutku tocząca się opowieść, napisana świetnie, starym językiem. Jak mówię, jest to wszystko niespieszne. Jeżeli kochacie te szybkie horrory, szybkie książki grozy, gdzie już na czwartej stronie pojawia się jakiś groteskowy karzeł, który dusi wszystko, co po drodze spotka, tego tutaj nie będzie. Tu są piękne opisy przyrody. Tu sporo, wbrew pozorom, jest psychologii i socjologii, funkcjonowania obywateli w małych miasteczkach, metodologii wywoływania strachu. Naprawdę, dobrze się to czyta. I moim zdaniem też zaliczyłbym to do kanonów powieści grozy lat 70. I jeszcze chciałbym na zakończenie zwrócić uwagę na jedną personę, także na autora. Ta książka pojawiła się ponownie. Ona nigdy nie była w naszym kraju wydana. Nigdy nie miała szczęścia do edycji polskiej. Pojawiła się dzięki pasji innego, bardzo popularnego w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i w Europie pisarza od książek grozy. Pan nazywa się Grady Hendrix, pisze własne rzeczy, ale też ma ogromną pasję poszukiwania rzeczy zapomnianych, gdzieś odrzuconych w wydawnictwach do szaf, które znajdują się już w piwnicy. Wydaliśmy, zapomnieliśmy. On odnajduje te książki, przegląda je, kupuje licencje i próbuje na nowo wypromować te piękne, piękne powieści z tamtych lat, aby ponownie mogły zafunkcjonować w obiegu czytelniczym. Chwała wydawnictwu Vesper za wznowienie tego tytułu i chwała wszystkim tym, którzy sięgną po książkę Aukcjoner pani Joan Samson.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
O, tak słuchałam formacji Nieżywych Schabów i proszę Państwa, w moje ręce wpadły książki. Przed momentem Arkadiusz Kozłowski polecał nam książki pełne grozy i tak się składa, że wśród dzisiejszych propozycji wydawniczych mam też i taki dobry, ciekawy tytuł dla Państwa. Autor to Thomas Olde Hewold. To jest pisarz, którym zachwycili się Stephen King i George R.R. Martin. Holenderski pisarz, autor 7 książek, który debiutancką powieść wydał z wieku zaledwie 19 lat. Mieszkał w Holandii oraz w południowej Francji, jest zapalonym alpinistą. No jak Państwo przeczytacie tę jego najnowszą książkę, to znajdziecie tam na pewno dużo nawiązań do pasji tego młodego autora. Książka mówi o wyprawie w Alpy, która zamienia się niestety w prawdziwe piekło, bo nie zawsze, kiedy natura przyzywa, należy słuchać jej głosu. Książka z wydawnictwa Albatros Echo, już odkładam ją na bok, bo będzie czekała na swojego nowego właściciela. Z wydawnictwa Albatros też mam kolejną propozycję. Nie ma tego złego. Autorka to Lorin Weisberger. To jest książka na temat wszystkiego, co związane jest z doskonałością, bo i doskonałe małżeństwo, i idealni sąsiedzi, no i kłamstwa, które są wywoływane na zawołanie. Przenosimy się do miejscowości Greenwich, takie typowe miasteczko dla zamożnych ludzi, gdzie są wystawione piękne posiadłości, wypielęgnowane zawsze i zielone trawniki, no a w tych pięknych domach sekrety strzeżone za wszelką cenę. Jeżeli znają Państwo takie kultowe seriale jak Gotowe na wszystko i Wielkie kłamstewka, to myślę, że ta książka przypadnie Państwu do gustu. Nie ma tego złego z wydawnictwa Albatros. Dobrze, to odkładam na półkę. Kolejna książka, tym razem nowość z wydawnictwa Insignis. Adam Stern z pamiętnika początkującego psychiatry. Proszę Państwa, z jednej strony to jest dramatyczna opowieść, a z drugiej też i zabawna. Jeżeli chcą Państwo poznać, jak wygląda życie młodego, początkującego psychiatry i co należy zrobić, by takim psychiatrą dobrym też pozostać, to proszę sięgnąć po tę książkę. Pasjonująca, przejmująca opowieść, w której znajdziecie zapiski młodego psychiatry, właśnie autora tej książki, Adama Sterna. Dramatyczne, pełne emocji, ale podane, tak jak powiedziałam, też i z humorem. No i też i z czułością przede wszystkim, bo on z czułością portretuje swoich pacjentów, którzy zmagają się ze wszystkimi możliwymi zaburzeniami. Z pamiętnika początkującego psychiatry to kolejna książka na telefon. I jeszcze propozycje tak szybciutko z wydawnictwa Rebis. Dwa tomy książki Roberta J. Schmidta, Per aspera ad astra i Uderzenie wyprzedzające. Już kiedyś wspominaliśmy Państwu o tych tytułach, teraz one do zabrania ode mnie, od nas. 618-654-654. Czekam na Państwa telefony w sprawie prezentowanych przed momentem książek, ale jeszcze mam jedną propozycję.
Serdecznie chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania mojej najnowszej książki, Listy pisane szeptem. Jest to powieść pisana niespiesznie o miłości dojrzałej, o miłości trochę romantycznej, a czasami nieromantycznej i niektórzy mówią, że jest to instrukcja obsługi małżeństwa. Więc bardzo polecam i pozdrawiam serdecznie Magdalena Witkiewicz.
Bardzo dziękujemy. Pani Magdalena pojawi się u nas już za kilkanaście minut. A wcześniej Donna Summer i Hot Stuff. Tak, proszę jeszcze dzwonić w sprawie książek 618-654-654. Spoglądam na zegar. Godzina 16:42. Czas zatem na spotkanie z Magdaleną Witkiewicz.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Czy zwątpiła Pani kiedyś w miłość?
Chyba nie, chyba zawsze wierzę w miłość, tylko czasami ta miłość ma zupełnie różne oblicza, tak? Ona czasami w zależności od tego, jak mamy humor, to wydaje nam się, że ktoś nas kocha, a albo i nie. I czasami jak patrzymy na to samo z tą osobą, która nas kocha, którą my kochamy, to czasami widzimy zupełnie coś innego. Ale myślę, że w miłość, jeżeli zaczynamy wątpić w miłość, to nie ma nic dobrego już dla nas chyba. Mm-hmm.
A zaimponowała pani kiedyś odwaga, jakiej miłość wymaga?
No ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli kogoś kochamy i chcemy coś zrobić dla tej osoby, to tak naprawdę nie powinniśmy mieć żadnych oporów. To po prostu jest nasze jedno życie i dla tej osoby można zrobić wszystko, można się ugiąć i paść na te kolana, żeby po prostu było tak, żebyśmy byli szczęśliwi. Ja wierzę, że tutaj w miłości też trzeba być trochę odważnym i czasami trzeba powalczyć.
Ja tymi pytaniami tak celowo kierowanymi na początku naszego spotkania.
U mnie pani tak strzela tymi pytaniami, ja w ogóle nie jestem przygotowana na tak trudne pytania.
Ale świetnie sobie pani radzi, bo ja małymi krokami zbliżam się do pani najnowszej powieści. Listy pisane szeptem, wydane przez Flow. Powiem szczerze, że to jest nieco inna powieść niż te, do których przyzwyczaiła pani i mnie i swoich wszystkich czytelników.
Tak, tak. Ta powieść jest taka nostalgiczna i wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo mnie w tej powieści. Ona była bardzo trudna dla mnie do napisania, bo ja tam troszkę też swoje życie prześwietliłam, może swoje małżeństwo. I tutaj nawet mój teść się śmieje, mówię, ojejku, ile tam ciebie, ile tam Tomka w tej całej książce. Ja mówię, że no trochę tak jest, tak, ale patrząc i rozmawiając z wieloma osobami, to gdzieś tam ten schemat małżeński powtarza się w wielu rodzinach i to jest naprawdę, tak wszystko wygląda. I ja teraz dostaję bardzo dużo maili od czytelniczek, że pani Magdo, pani siedzi w mojej głowie, pani Magdo, pani napisała książkę o mnie, pani Magdo, skąd pani wie, że to tak wygląda? I okazuje się, że wszyscy mamy podobne problemy, podobne myśli, podobne przemyślenia i każdemu z nas się wydaje, że tam u sąsiadów jest lepiej.
Ta książka podsumowuje wspólne 25 lat pary 50-latków. Mamy tutaj i perspektywę kobiety i mężczyzny. Możemy poznać różnice i w myśleniu, odczuwaniu i uważności we wszystkim.
Tak. I był zamysł w ogóle tutaj jeszcze zamysł na początku był taki, że ja wyszłam od takich psychologicznych etapów małżeństwa. Jak to w psychologii właśnie małżeństwa się pokazuje te etapy, że na początku jest tam to zauroczenie i tak dalej. Więc to tu każdy z rozdziałów jest takim etapem. Może ta książka nie jest tak prowadzona linearnie, ale gdzieś tam poszczególne wydarzenia są takie mocne, które symbolizują każdy etap tego małżeństwa i też chciałam właśnie pokazać, że my jesteśmy inni. Ja uważam, że najpiękniejsze słowa, jakie tam są w tej książce, to są słowa, które kiedyś powiedział mi mój mąż, który w ogóle nie jest romantykiem i w ogóle według niego nie umie operować słowami i to ja jestem raczej od mówienia czy od pisania, a on mi powiedział coś takiego podczas jakiejś kłótni. Mówi do mnie, Madziaku, po co my się kłócimy? Przecież tak naprawdę, globalnie, chodzi nam dokładnie o to samo. I to jest moim zdaniem kwintesencja chyba udanego małżeństwa, no bo to tak się boimy czasami powiedzieć, czy nasze małżeństwo jest udane, czy nie, no ale gdzieś tam się dogadujemy, tak? Tylko trzeba samemu się dopasować trochę jak plastelina i ta druga osoba musi się dopasować, żeby to nam wszystko wyszło, ale jest to trudne, a spojrzenie jest i męskie, i damskie, bo tak naprawdę tutaj też jest jeden taki kawałek, który ja bardzo lubię w tej książce. Na pewno każdy ze słuchaczy kojarzy takie rysunki, iluzje, gdzie patrząc na jeden rysunek można dostrzec albo młodą kobietę, albo starą kobietę, tak? Albo ptaka, albo kaczkę. I ja pokazałam mojemu mężowi taki rysunek, gdzie ja widziałam od początku młodą kobietę, pytam się, co tu jest narysowane, a on mówi stara baba. A ja mówię, a młodej kobiety nie widzisz? On mówi, nie, gdzie? I ja musiałam dopiero mu pokazać, jak ja widzę, gdzie ja dostrzegam tą młodą kobietę, że tam ta chustka na głowie to nie jest chustka, tylko to jest coś innego. I to mi się wydaje też jest kwintesencja małżeństwa, że my czasami patrzymy na te same problemy, chcemy, żeby było dobrze, ale widzimy zupełnie co innego. I to jest chyba największa sztuka, żeby potrafić przekazać sobie w sposób taki nieobraźliwy, w sposób spokojny ten nasz punkt widzenia i żeby zrozumieć tą drugą osobę i żeby wiedzieć, że to jest normalne, że my widzimy tu młodą kobietę, a ktoś może zauważyć starą i tak po prostu jest.
Pani tutaj pięknie też we wstępie napisała, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, ale pani przede wszystkim wybiera srebro, bo najważniejsze w związku to jest umiejętność rozmawiania ze sobą, a często wydaje nam się po wielu, wielu latach takiego wspólnego życia, że powinniśmy sobie sczytywać, nie wiem, grymasy z twarzy i wiedzieć, o co nam chodzi tak naprawdę, a to nie jest prawdą.
Tak, tam też napisałam coś takiego, że nasze ciała się zmieniają, my się zmieniamy fizycznie i to widać, ale nikt nawet nie pomyśli, że my też, no, czy rozwijamy się jako ludzie, czy wydarzenia, które są w naszym życiu, również nas zmieniają i my tak naprawdę, no, nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy te 25 lat temu, kiedy poznawaliśmy tego naszego partnera, tak? Więc tu też chodzi o to, żeby wzajemnie ze sobą, no, chyba wzrastać, no, jeszcze dorastać, dojrzewać i żeby gdzieś tam zauważać te zmiany i potrzeby, jakie mamy, bo te potrzeby mogą się zmieniać tak naprawdę i tutaj to jest chyba sztuka.
Ta powieść jest bardzo intymna i też bardzo kobieca. A czy może pani mi powiedzieć, jakie były odczucia pani męża, kiedy przeczytał książkę?
Ależ mój mąż, ja jestem zupełnie w takiej bezpiecznej sytuacji, że mój mąż w ogóle moich książek w zasadzie nie czyta.
Jednak.
Jednak, więc ja mówię, tak się śmieję już. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale jedna z pisarek chyba tak właśnie powiedziała, że może napisać wszystko, bo jej mąż i tak tych książek nie przeczyta. Faktycznie mój mąż nie wszystkie moje książki czyta, kilka przeczytał. Może kiedyś przeczyta, nie wiem. Może kiedyś przeczyta po to, żeby mnie trochę też lepiej zrozumieć. Więc no, on cały czas się śmieje, że on jest nieustającym źródłem mojej inspiracji i po prostu gdyby nie on, to ja bym nie była pisarką. Zresztą, no cóż tu ukrywać, no pisząc posługuje się jego nazwiskiem, tak? Więc tak to jest. Więc to jest ewidentnie jego zasługa, wszystko.
Ale pomimo tego, że mąż nie sięgnął po tę książkę, to ja jestem przekonana, że listy pisane szeptem powinny zostać przeczytane, nie chcę powiedzieć, że przede wszystkim, ale przez mężczyzn, w pierwszym rzędzie.
Tak, tak, to mi też czytelniczki mówią i nawet one mówią coś takiego, że wiele fragmentów, jak one czytały tę książkę, to wiele fragmentów czytały na głos swoim partnerom życiowym i potem ci mężowie czy narzeczeni mówili, słuchaj, wiesz co, to ja potem sobie to przeczytam, bo ja bym chciał wiedzieć, nie? Więc tutaj tak jak kiedyś mi powiedziano, że opowieść niewiernej jest taką instrukcją obsługi kobiety dla mężczyzn, to mi się wydaje, że listy pisane szeptem są jeszcze lepszą instrukcją obsługi. Zresztą ja na początku przyrównuję to nasze życie takie, że szkoda, że nigdy nam nikt nie dał takiej instrukcji obsługi, jak tutaj postępować z tą drugą osobą. Jak kupujemy nową pralkę, to wiemy, jak się te lampki zapalą, co robić, a w momencie, kiedy gwiazdy rozbłysną w oczach naszego partnera, złości na przykład, no to nie za bardzo jesteśmy nauczeni, co powinniśmy robić w tym momencie, nie?
A tutaj z tej książki możemy się o tym dowiedzieć.
Mam taką nadzieję. Taki był też zamysł, żebyśmy... Mówię, że tutaj no bardzo często jest tak, że my w tym świecie no wyrzucamy różne rzeczy zamiast naprawiać. I czasami nie jest tak źle, jakbyśmy myśleli, że jest źle. No bo tak mówię, po co my się kłócimy? Przecież globalnie chodzi nam dokładnie o to samo, żeby dzieci były zdrowe, żebyśmy my byli szczęśliwi, żebyśmy gdzieś tam uśmiechnięci dotrwali do końca tych naszych dni.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
I mam dla Państwa książki dwie od pani Magdaleny Witkiewicz. Listy pisane szeptem. No to szeptem przypominam numer telefonu 618-654-654. A za chwileczkę kilka słów na temat debiutanckiej powieści Mariusza Jancarczyka Pióro z obrazu Malczewskiego. Już za 4 minuty, godzina 17, dziś w dobrym tytule debiut Mariusza Jancarczyka, Pióro z obrazu Malczewskiego z wydawnictwa Alternatywne. Inspiracją do napisania książki był prezent walentynkowy, który autor otrzymał od swojej żony, a tym prezentem to była koszulka, na której widniał obraz Jacka Malczewskiego, Aniele pójdę za tobą. Zresztą Malczewski stworzył cały cykl obrazów pod tą nazwą, a tytuł zaczerpnął z wiersza Teofila Lenartowicza. za aniołem, a pan Mariusz Jancarczyk w swojej książce, no podobnie jak Malczewski w obrazie, połączył świat baśniowy z realnym. I dużo jest tutaj metafizyki, podświadomego strachu, rozterek, walki dobra ze złem i pytań. Pytań na przykład takich jak, czy za luksus warto zaprzedać duszę diabłu?
Co się stanie, że i tak, a nie inaczej wybierzemy, prawda? Musimy być świadomi, że każda nasza czynność będzie miała jakiś później, wcześniej czy później będzie miała oddźwięk. I żebyśmy na chwilę zastanowili nad tym. Natomiast starałem się też, żeby to było takie łatwe do czytania, żeby nie było znowu ciężkie i pełne przemyśleń, bo wiadomo, że no, książkę tak przemyśleć musi czytać z przyjemnością, żeby też dała odetchnienia. Nie tylko zadumy, ale dała nam wypoczynku. Ja znaczy, zawsze dużo czytałem książek, pisałem wiersze do szuflady, a po prostu odważyłem się, że napisać i znalazłem wydawnictwo, które wydało moją książkę.
Tak, proszę Państwa, głównym bohaterem tej książki jest Janek, dziennikarz piszący artykuły o celebrytach, mający jednak dużo wyższe ambicje i w wyniku takich no, troszeczkę nieziemskich okoliczności jego marzenia się spełniają. Odnosi sukces i zostaje jednym z najbardziej pożądanych dziennikarzy. A jak do tego doszło, to już teraz odsyłam Państwa do lektury książki Mariusza Jancarczyka Pióro z obrazu Malczewskiego. Zresztą jedną taką książkę dla Państwa mam przygotowaną. To już teraz tak prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania podaję numer telefonu 618-654-654. I żegnam się z Państwem. Dobry tytuł za 2 tygodnie. Kłaniamy się pięknie. Janna Dibina i Paweł Kretkowski.
Dobry tytuł. Podaj dalej.